Drodzy, dzisiejsze kazanie jest w oparciu o tekst, który przed chwilą słyszeliście. Tekst z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, wersety 14-30. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Twoją dobroć, za ogrom Twojej łaski i miłości nad nami, za to, co nam powierzyłeś, za to, że Panie, zaopatrzyłeś nas w naszym życiu, w to, co potrzebujemy do tego życia. Panie, Ty zechciałeś się nad nami zmiłować. Ty zechciałeś otoczyć nas zewsząd swoją łaską i miłością, po to, byśmy żyli dla Ciebie, byśmy, Panie, pracowali czy służyli tak naprawdę Tobie, służyli innym ze względu na Ciebie. Prosimy Cię, niech Twoje słowo nas dzisiaj zbuduje, niech Twoje słowo nas dzisiaj przemieni, tak abyśmy wiedzieli, co mamy czynić, jak mamy postępować w imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, tytuł dzisiejszego kazania to jest Nasze dobra i powołanie. Nasze dobra i powołanie. Zdaję sobie sprawę, że często ze względu na słownictwo, które się pojawia w naszych tłumaczeniach, to albo ten fragment, który słyszeliście, jest brany za jakby nauczanie odnośnie talentów, że każdy z nas ma dary i talenty i tak dalej. Niekiedy też jest brany jako jakiś podręcznik do inwestycji. I wiecie, może to są jakieś tam dalsze zastosowanie, bo rzeczywiście inne miejsca Biblii o tym mówią. Ale chciałbym Wam zwrócić dzisiaj uwagę na kontekst przede wszystkim tego urywka, na kontekst tego fragmentu. On jest bardzo mocno, słuchajcie, osadzony w tym, co było wcześniej w Ewangelii Mateusza. Tak naprawdę 25 rozdział, w którym znajduje się ten fragment, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, kończy prorocką przemowę Jezusa dotyczącą czasów przyszłych. I to nie są czasy takie, wiecie, ostateczne, ale czasy przyszłe. Czyli Jezus wypowiada się głównie o tym, co ma nadejść na przywódców, na złych przywódców Izraela, złych przywódców Bożego ludu, tak? Więc jakbyście nawet tak odwrócili sobie dwie kartki wcześniej, to macie rozdział 23, do którego jeszcze się odniesiemy. Jezus potępia uczonych w piśmie i faryzeuszów, taki jest tytuł. Jezus zapowiada zburzenie świątyni w Jerozolimie, 24 rozdział. No i teraz mamy pod koniec 24 rozdziału jest podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze. Później jest podobieństwo o 10 pannach, pewnie wasze ulubione, czy nie? I teraz jest właśnie podobieństwo o talentach, niby tutaj jest napisane. Także zobaczcie, są trzy przypowieści. Jest sąd nad faryzeuszami, nad uczonymi w piśmie, nad przywódcami Izraela. Nie wiem, czy pewnie nie pamiętacie. Tam jest osiem biada. Osiem biada jest w tym rozdziale. Później jest zapowiedź zburzenia świątyni, 24 rozdział. I 24 rozdział zaczyna pierwszą z serii trzech przypowieści, które kończą Jezusa przemowę dotyczącą nadchodzącego sądu. Pierwsza przypowieść, zły sługa, druga, 10 panien, ostatnia ta przypowieść o talentach. Każda z tych przypowieści dotyczy w zasadzie podobnej rzeczy, czyli oczekiwania na przyjście Pana w sądzie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest ten temat, który się dzisiaj łączy we wszystkich czytaniach. Księga Sofoniasza mówi o Dniu Pańskim. Nie jest w tym oryginalna, bo przecież Amos wcześniej też zapowiadał Dzień Pański. Nastanie Dnia Pańskiego, tam się zaczyna ten fragment, milczcie przed Panem. Milczcie przed Panem i oczekujcie, zobaczycie, co się wydarzy. Później oczywiście 1 Tesaloniczan, 5 rozdział też mówi o przyjściu Pana na sąd. No i tutaj też Mateusza zapowiada przyjście na sąd, ale to nie jest jeszcze sąd rozstrzygający, ten ostateczny, jest to sąd przede wszystkim nad Jerozolimą, nad niewiernością Bożego ludu. I oczywiście to się później, można to rozciągnąć na kolejne przyjście, na to ostatnie przyjście Jezusa w sądzie ostatecznym. Także każda z tych przypowieści dotyczy oczekiwania, każda z nich dotyczy zachowania sług Bożych, zachowania sług Pana podczas Jego nieobecności. I każda z nich kończy się sądem nad niewiernymi sługami. Zobaczcie, jak się kończy przypowieść o złym słudze. Usunie go, wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak samo jak te głupie panny nadchodzą, te pięć głupich panien nadchodzi, to co? Panie, otwórz nam. Nie, zaprawdę opowiadam wam, nie znam was. I później podobieństwo o talentach się nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Drodzy, nie będę dzisiaj przeciągał, można by nad tym się wiele więcej skoncentrować, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, że każda z tych przypowieści dotyczy sług w kontekście właśnie świątyni, w kontekście Bożego ludu. W przypowieści o sługach to jest chyba najbardziej, tak, jest wierny i niewierny sługa. I tutaj naprawdę chyba najbardziej to widać, że sprawa dotyczy świątyni. Dlaczego? No kiedy czytamy Stary Testament, oczywiście my nie jesteśmy, słuchajcie, ludźmi, którzy zaczynają czytać Biblię na stronie 1015, czy tam któreś, tak, czyli w Ewangelii Mateusza, ale właśnie wcześniej jest 1000 stron Biblii, słuchajcie, i dlatego kiedy czytamy całą Biblię, to widzimy, kto to są słudzy tak naprawdę w Starym Testamencie. Słudzy to są kapłani. Zobaczcie, co ci słudzy mają robić. Kto więc jest tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postawił nad czeladzią swoim, aby co robił? Aby im dawał pokarm o właściwym czasie. Kto zna Stary Testament? Kto zna Stary Testament? Kto zna Księgę Liczb 4 Mojżeszową 28-29? No te rozdziały jakby jednym ciurkiem opisują różne wydarzenia, różne czasy i pory, o których kapłani mieli podawać ludowi pokarm, że tak powiem, czy o którym mieli składać pokarm Bogu, tak? I później, wiadomo, to było w kontekście tego, że ludzie przychodzili, aby jeść przed Bogiem, tak? Więc mamy sługi, mamy pokarm. Zobaczcie, tutaj kolejna rzecz. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, pań mój zwleka z przyjściem, zacząłby bić współsługi swoje i jeść i pić z pijakami. Kolejna rzecz. Słuchajcie, w Starym Testamencie, pamiętacie kapłańską 10:9? Czego kapłan nie mógł robić? Nie mógł się upijać, nie mógł pić na służbie, tak? Więc tutaj kolejna rzecz, tak? Jest jedzenie, jest picie. Nie powinni na służbie spożywać mocnego napoju. No i nie powinni bić współsług, czyli nie powinni, że tak powiem, wykorzystywać swojej sytuacji do tego, by czerpać z tego korzyści dla siebie. Inaczej Pan ich osądzi, słuchajcie. Jeśli oni będą w ten sposób postępować nadal, przyjdzie Pan o czasie, którego się nie spodziewają i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Zobaczcie, nie? W kontekście właśnie religijnym, w kontekście Kościoła, w kontekście Bożego ludu najczęściej się mówi o czym? O obłudzie, tak? No bo to byli jednak... Jezus mówi, że no, czasami to, co mówią, jest słuszne, więc to wykonujcie, ale tak naprawdę to są obłudnicy, którzy na innych narzucają wielkie brzemiona, nakładają brzemiona, ale wy nie postępujcie tak jak oni, więc obłudnicy nie znajdą się na bankiecie, który na uczcie weselnej, na którą Jezus przychodzi. Kolejna przypowieść o 10 pannach, wzywa do bycia przygotowanym. I zobaczcie, to jest już w zasadzie ten temat się pojawia wcześniej, w 24:42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. Skąd wiem, że w 70 rok to jest wesele baranka? No z objawienia 19 rozdział, tak? Przychodzi baranek, przychodzi Jezus na sąd i to są jego zaślubiny z jego ludem, z Kościołem, można powiedzieć. Także jest 10 panien. 10 panien. Jezus przyjdzie na ucztę weselną. I oczywiście znowu kontekst jest świątynny. Skąd to wiemy? No wiemy to z tego, co było wcześniej, tak? Świątynia była jakim miejscem? Zobaczcie, to jest... ta nasza właśnie nieznajomość, może Starego Testamentu nam przeszkadza czasami, a czasami to czytanie w taki dziwny sposób, powiedziałbym modernistyczny, też nam przeszkadza. Gdzie świątynia została wybudowana? Gdzie? A dokładnie? Druga księga Kronik. Trzeci rozdział, początek. Co to było?
Moje, nie?
Klepisko Ornana. Może? Tak? Na klepisku została świątynia wybudowana, czy nie? A co w Księdze Rut czytamy na temat klepiska? Kto się spotyka na klepisku? Co się odbywa na klepisku?
Za ślubiny.
Słuchajcie, to właśnie na klepisku Boaz się spotyka z Rut i tam następuje to przejęcie, tak, to rozpostarcie płaszcza nad oblubienicą, można powiedzieć. Więc no, my te rzeczy, słuchajcie, przeoczamy, ale to też inne miejsca bardzo często mówią o Izraelu jako pannie, o Izraelu jako oblubienicy. Można powiedzieć, że dzisiaj wielu czyta nawet Księgę Wyjścia, tak, Dekalog i później te kolejne rozdziały jako zaślubiny Boga i oblubienicy. Także mamy świątynię, która została zbudowana na klepisku Ornana. Na klepisku Rut spotyka Boaza. W przypowieści o 10 pannach oblubieniec przychodzi o północy. I teraz pytanie do was, co się stało o północy? Dzieci, co się stało o północy w Biblii? Jedno z największych wydarzeń, największe wydarzenie Starego Testamentu. Co się stało o północy? Exodus. Exodus się wydarzył o północy, tak? Zbawienie w Egipcie się wydarzyło o północy. O północy przeszedł Bóg. I coś jeszcze wydarzało o północy? W Nowym Testamencie na przykład. O północy coś jeszcze dokonuje? Inne Exodusy się dokonują o północy. Exodus Pawła i Sylasa z więzienia w Filipii dokonuje się o północy. Zwróćcie uwagę na Dzieje Apostolskie 16:25. O północy powstało trzęsienie ziemi. I jeszcze jest jeden Exodus w Dziejach Apostolskich. Psy ujadają. Karawana jedzie dalej. Co jeszcze się wydarzyło o północy? Pamiętacie statek, który płynął do Rzymu z Pawłem? Co się z nim stało? Rozbił się. Kiedy przyszło zbawienie? 27 rozdział Dziejów Apostolskich. Trzeba sobie odświeżyć. Wszystko się zaczęło, to zbawienie, można powiedzieć, zaczęło się o północy. Także mamy zapowiedź Exodusu, mamy zapowiedź zbawienia i tutaj, słuchajcie, tutaj przychodzi o której porze? Wszystkie się zdrzemnęły, wtem o północy, 25:6, wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Oto Exodus, oto przychodzi wasze wybawienie, wyjdźcie na spotkanie. I co się okazuje? Kto to jest 10 panien, słuchajcie? No to są druhny, można powiedzieć. To są druhny oblubienicy, a tak naprawdę to są właśnie kapłani, to są przywódcy, którzy mieli towarzyszyć oblubienicy Bożemu ludowi. Mieli być jakby eskortą, tak, Bożego ludu na ten Exodus, na to zbawienie. I co się dzieje? Nagle się okazuje, że połowa z nich, słuchajcie, 5 z nich nie ma oliwy do lampy. Co to jest oliwa? Co to jest światło? Mateusz nam już to wcześniej powiedział w swojej Ewangelii. 5 rozdział, tak? W kazaniu na górze Jezus mówi, że o co chodzi? Słuchajcie, co mają przywódcy robić Bożego ludu? Co mają robić apostołowie, czyli uczniowie, którzy zmienią, że tak powiem, straż. Oni będą stali na straży Bożego ludu. Jezus mówi do nich, wy jesteście światłością świata. Wy jesteście solą ziemi, tak? Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość. Co to jest wasza światłość, słuchajcie? Aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Co to jest światłość? No Mateusz nam wyjaśnia dokładnie, że to jest posłuszeństwo Bogu, tak? To jest życie zgodnie, to są wasze dobre uczynki, to jest życie zgodnie z naszym powołaniem. Czyli Bóg nas z miłości powołał do siebie, my jesteśmy powołani do posłuszeństwa Jego Słowu, tak? To są nasze dobre uczynki i oczywiście, zobaczcie, to nie jest tak, że dobre uczynki nam zapracowują, tak, zbawienie, no ale to jest nasz wyraz wdzięczności względem Boga, także słuchajcie, światło, to jest światło Ducha oczywiście, który w nas działa, który sprawia w nas dobre uczynki. Tak my powinniśmy żyć. I trzecia przypowieść, słuchajcie, jest o podobnych rzeczach. Znowu dotyczy przywódców, znowu dotyczy kapłanów. Z tym, że tym razem, słuchajcie, oni nie mają świec, ale każdy z nich dostał pieniądze. I ja wiem, że tu są talenty i to nam się kojarzy z naszymi talentami. Ja umiem śpiewać, ja tu umiem rysować, a ty umiesz skakać po drzewach, a jeszcze coś innego. Nie, słuchajcie, w oryginalnym kontekście chodziło o pieniądze. Koniec, kropka. Później to w historii to słowo zmieniło znaczenie greckie, ale oryginalnie chodziło o pieniądze. I tak naprawdę kto zarządzał w Starym Testamencie pieniędzmi? Przede wszystkim królowie, no ale też kapłani, tak? Do skarbca świątynnego wpadały pieniądze. Normalnie do kapłanów, wiadomo, na służbie należały pokarm i oliwa i o tym wcześniej były te dwie przypowieści. Był pokarm i była oliwa i było wino. Tutaj kapłani jeszcze, tutaj przywódcy, słuchajcie, obracają pieniędzmi ludu. I oczywiście to nas nie powinno też dziwić, bo że jest tutaj, to zresztą później już, słuchajcie, w dalszej części Starego Testamentu nabiera też chociażby w księdze Zachariasza tego znaczenia, że kapłańska służba i służba królewska się łączą. Wiemy, że pasterz w Izraelu to jest król bardziej niż kapłan, więc można powiedzieć, to są książęta ludu, to są kapłani, ale to są też książęta. Jakbyśmy poczytali sobie o arcykapłanach czasów Jezusa, to byście wiedzieli, że to jest książęcy ród, tak? Więc tak naprawdę tutaj ten fragment chyba najlepiej się łączy z Księgą Sofoniasza, bo zwróćcie uwagę, że w Księdze Sofoniasza, w tym czytaniu, które słyszeliście, sąd dotyczy książąt, przede wszystkim książąt ziemi, przywódców ludu. Nadchodzi Dzień Pański, aby osądzić przywódców Bożego ludu. Źli trafią do miejsca, gdzie będzie, ja już czytałem to, płacz i zgrzytanie zębów. Co oznacza ta fraza? Słuchajcie, zupełne przeciwieństwo wesela i radości. Płacz i zgrzytanie zębów to jest zupełne przeciwieństwo wesela i radości, tak? Ci, którzy wejdą na ucztę baranka, będą się weselili, będą się cieszyli, będą sławili Boga. Ci, którzy nie wejdą, zostaną rzuceni precz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam można powiedzieć, będzie co? Będzie żałoba. Będzie śmierć. Będzie opuszczenie, można powiedzieć, tak? I zwróćcie uwagę, że kiedy odbędzie się sąd nad Bożym ludem, później się co odbywa? Od 31 wersetu w 25 rozdziale Mateusza. Odbywa się sąd nad narodami. Odbywa się sąd nad narodami. Co się stało z przywódcami ludu? Dlaczego Jezus w trzech przypowieściach zapowiada sąd nad nimi? Co się z nimi stało? 23 rozdział o tym mówi. Słuchajcie, co się stało z przywódcami ludu? Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają bowiem rzemyki swoje modlitewne, wydłużają frędzle szat swoich. Lubią pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i tak dalej. Lubią pozdrowienia i tak dalej. I Jezus od 13 wersetu zaczyna 8 biada. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami nie wchodzicie, innym nie pozwalają. Później biada wam, że pożeracie domy wdów. Biada wam, że podróżujecie przez cały świat, aby pozyskać najwięcej podobnych sobie wyznawców. Czyli chcecie posiąść ziemię tak naprawdę dla własnych idei, a nie dla Boga. Biada wam, że jesteście niesprawiedliwi i próbujecie obchodzić prawo. Tak? Mówicie, że złoto świątyni jest ważniejsze niż świątynia, że dar na ołtarzu jest ważniejszy. Tak? Biada wam, w uczeni piśmie i faryzeusze, żeście zaniedbali sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Biada wam, kolejne, że przywiązujecie bardziej wagę do rzeczy zewnętrznych niż do tego, co wewnątrz. Tak? Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, mówi Bóg. Tak? A szóste błogosławieństwo Boże mówi, dotyczy ludzi czystego serca, tak? 27-28 werset. Słuchajcie, biada wam, faryzeusze uczeni w piśmie, jesteście obłudni, jesteście bezprawni, szerzycie bezprawie, chociaż przed ludźmi udajecie wielce czcigodnych, że tak powiem. No i ostatnie przekleństwo, można powiedzieć, ostatnie biada. Biada wam, uczeni w piśmie, bo tak naprawdę zabijacie prawdę. Zabijacie prawdę, zabijacie, prześladowaliście wy i wasi ojcowie, prześladowaliście i zabijaliście proroków. Tak? Więc słuchajcie, to jest osiem biada nad przywódcami Kościoła. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje w naszym kraju, co się dzisiaj dzieje dookoła. To jest, ja myślę, że słuchajcie, te słowa są nadal bardzo, ale to bardzo aktualne. Gdzie są dzisiaj przywódcy Bożego Ludu? Jak dzisiaj przywódcy Bożego Ludu odnoszą się do pobożności? Jak odnoszą się przywódcy Bożego Ludu do tego, co zostało im powierzone przez Boga? Do czego używają modlitw? Po co im przepisy? Słuchajcie, co chwilę, zobaczcie, ci ludzie, którzy stali na piedestale, wielcy biskupi, arcybiskupi, co się dzisiaj z nimi dzieje? Wychodzą rzeczy, naprawdę brudne rzeczy wychodzą na jaw. Wstyd, hańba naprawdę. Hańba, że przywódcy ludu, że przywódcy Bożego Ludu, że słudzy, którym powierzono talenty, zaraz będę o tym mówił, że oni to wszystko sprzeniewierzyli dla swoich zysków, dla wykorzystywania ludzi, dla swoich niecnych celów. Także bezpośrednim kontekstem przypowieści o talentach, które dzisiaj słyszeliśmy, jest Mateusza 23 rozdział. Talent. Ktoś pamięta jeszcze, ile to jest talent? Jeden talent? To jest pieniądz. Ile to jest talent? Dużo, bardzo dużo. Talent, słuchajcie, to jest 20 lat dniówek. 20 lat waszej pracy to jest jeden talent. 20 lat. Niektórzy mówią 15, ale dzisiaj chyba większość jednak się skłania, że to było 20. 20 lat. Słuchajcie, to jest wartość czyjejś 20-letniej pracy. Co to są te talenty tak naprawdę? No powiedziałem wam, że dopiero później się okazuje, że no te talenty, to my dzisiaj to rozumiemy jako nasze umiejętności. I oczywiście inne miejsca w Biblii mówią w ten sposób o talentach. Ale talent to są pieniądze, to jest bogactwo. I co jest bogactwem przywódców ludu? Zobaczcie, jakbyście pomyśleli, jak Izraelici, jak kapłani. Co jest skarbem? Co jest skarbem ludu Bożego? No przede wszystkim Tora, tak? Przede wszystkim Tora, Słowo Boże. Świątynia to jest skarb. Błogosławieństwa w ziemi. I możliwość głoszenia mądrości wśród narodów. Księga Powtórzonego Prawa, początek, mówi o tym, że wasze prawo jest mądrością. Jest mądrością, że wszystkie narody zobaczą, jaką macie mądrość, przyjdą i z podziwem będą się do tego odnosili. Co zrobili źli przywódcy? Wzięli tą spuściznę, zobaczcie, wzięli tą tradycję, wzięli te bogactwa, które Izrael otrzymał od Boga i co zrobili? Zakopali w ziemi. Tak notabene, nie? Główny nacisk w tej przypowieści jest położony na tego trzeciego sługę, złego sługę. Dwóch pomnożyło, tak? Ale trzeci wziął i zakopał. Trzeci wziął i zakopał wieloletnią pracę w ziemi. Można powiedzieć coś takiego, słuchajcie, to jest sługa zły, dlatego że zaprzepaścił dorobek, dobry dorobek wcześniejszych pokoleń. W kazaniu na górze Jezus powiedział, jeszcze raz powtarzam, nikt nie zapala świecy i nie zakopuje ją, nie stawia jej pod korcem, tak? Lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj światłość wasza świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak powinni się zachowywać kapłani, przywódcy ludu, książęta Izraela. Stawiać światło, stawiać Słowo Boże, stawiać świątynię, stawiać mądrość Bożą ponad, można powiedzieć, w miejscu widocznym, żeby wszyscy widzieli. Oni tymczasem, słuchajcie, to zakopali. Także cały akcent w tej przypowieści pada na sługę, który niewłaściwie odpowiedział na hojność swojego Pana. Ale są też dobrzy słudzy. Wcześniej dwóch dobrych, jest dwóch dobrych, dobrych sług, tak? I kto to jest? No to są ci, którzy dobrze zainwestowali dary dane, Boże dary dane Izraelowi. Wzięli to, co Bóg dał najlepszego Izraelowi i uczynili z tego nowe rzeczy. Słuchajcie, to jest odniesienie do tego, do czego człowiek został powołany. Na wzór Boży, żeby co robić? Żeby brać dobre rzeczy stworzenia i co z tego robić? Przemieniać w nowe rzeczy, w rzeczy bardziej chwalebne, tak? Także zobaczcie, ci dobrzy słudzy, oni też w tej Ewangelii są zobrazowani w tej przypowieści o drzewie musztardowym, czy o ziarnie. Co to jest za ziarno? Ziarno gorczycy, tak? Zobaczcie, od małych rzeczy, od wierności w małych rzeczy rozrastają się wielkie rzeczy do największego drzewa, tak? Które jest na świecie. Więc ci dobrzy słudzy to ci, którzy są wierni, lojalni wobec Boga. I oni, zobaczcie, to są ci, którzy rozpoznali właściwie Boże czasy, Boże nowe czasy. To są ci, którzy, dlatego że zawsze przy Bogu trwali, byli wierni, dlatego rozpoznali Boże działanie w Jezusie. Kiedy Jezus przyszedł, oni nie byli zaskoczeni, och, nie, bo tamci, pamiętacie, złe sługi co robią? Próbują Jezusa zgładzić. Dlaczego? Bo im Jezus nie pasuje. Bo im Bóg nie pasuje, tak? Zobaczcie, ci, którzy głoszą Boga, stwierdzają, że Bóg im nie pasuje. Nie, taki Bóg nam nie odpowiada. Bóg, który się objawił w Jezusie? Nie, my nie chcemy takiego Boga. My nie chcemy takiego Pana nad nami. My tu mamy własną religię, my mówimy o Bogu, oczywiście mówimy o Bogu, ale po to, żeby co? Żeby obeżreć wasze domy, żeby was ogołocić, żebyście zasilili nasz system, tak? Można powiedzieć. Także zobaczcie, są dobrzy słudzy, dzięki Bogu. To są ci, którzy wzięli dobre rzeczy, którzy wzięli co? 100 lat wcześniejszej pracy, którzy wzięli 40 lat wcześniejszej pracy. Tak, mówimy o tych talentach. Jest 5 talentów, 5 razy 20, tak? Są 2 talenty, 2 razy 20, tak? To są ci, którzy wzięli to, co najlepsze, słuchajcie, w Izraelu i pomnażają to dla Bożej chwały. Pomnażają to nadal dla Bożej chwały. To są ci, którzy teraz będą prowadzić Boży lud do Boga. Słuchajcie, żebyśmy nie mieli złego obrazu dotyczącego królestwa, w tej przypowieści nie chodzi o zbawienie przez uczynki. Kontekstem tej przypowieści jest długa historia Bożego ludu. Bóg zawsze działa w ten sam sposób, słuchajcie, od Starego Testamentu aż do końca. Zobaczcie, jak Bóg działa. Czy Bóg mówi, wykaż się, a ja wtedy okażę ci przychylność? Nie. Bóg najpierw co robi? Otacza nas łaską, miłością, swoją wiernością. To jest to, co robi z Adamem. Bóg wkłada Adama najpierw do swojej świątyni. Mówi, że będziesz miał ze mną społeczność, tak? Będziesz miał ze mną społeczność. Otaczam cię swoją łaską, otaczam cię swoim poznaniem, otaczam cię swoją mądrością. Ty wzrastaj w tym, tak? A my oczywiście nie. Adam chciał po swojemu zinterpretować cały świat. Także zobaczcie, Bóg zawsze działa względem nas w ten sam sposób, że jesteśmy zanurzeni najpierw w Jego łasce, w Jego miłości. Miłość Boża otacza nas z każdej strony. Zobaczcie, wcześniej Mateusz to przypomina w 20 rozdziale, 28 werset. Syn człowieczy przyszedł nie po to, by mu służono, lecz aby służył i oddał swe życie na okup za wielu. Zobaczcie, to jeszcze raz potwierdza, że Bóg historycznie dał nam, Kościołowi, dobre dary. Zobaczcie, co my mamy. Co my mamy więcej niż Izrael? Przede wszystkim mamy pełnię Bożego objawienia. Mamy spuściznę, tradycję ojców naszej wiary. Mamy społeczność z Bogiem i społeczność z braćmi i siostrami. Bóg nieustannie troszczy się o swój lud. Zobaczcie, w tym kontekście właśnie tego typu przypowieść, tego typu zachowania sług Bożych można rozpatrywać. Dowodem niewdzięczności i samolubstwa byłoby to, gdybyśmy te rzeczy zmarnowali z powodu umiłowania siebie, tak? Także tu nie chodzi o zbawienie, ale o co? O zaprzepaszczenie Bożej łaski i Bożej miłości. Nie? Bóg nam dał te rzeczy. Bóg nam dał te rzeczy, On jest Bogiem hojnym, ale Nowy Testament w kilku miejscach przynajmniej nam przypomina, że to jest bardzo ważne, co my z tymi rzeczami zrobimy, co my z tymi talentami, z tą naszą spuścizną zrobimy. Drugi Koryntian, zobaczcie, nam przypomina o tym 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Czyli inaczej, czy trzymamy się Boga, czy jesteśmy wierni. Oczywiście w Nim możemy być wierni, w Duchu Świętym możemy czynić dobre uczynki. Szerzej do Kościoła odnosi się 1 Koryntian 3 rozdział. 1 Koryntian 3:10-15. To jest do starszych Kościoła, słuchajcie. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Kto buduje Kościół? No przede wszystkim powołani do tego najpierw apostołowie, a później starsi, tak? Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Ale, a czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, czy z siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jakby przez ogień. Więc słuchajcie, to są rzeczy, które dotyczą naszej wierności. To są rzeczy, które dotyczą naszego trwania. Trwania w Bogu, tak? Naszego bycia wiernymi. Objawienie Jana 3:18. Do czego nas wzywa? Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, aby nie unamaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Więc tak naprawdę no, za każdym razem musimy pamiętać, po co tu jesteśmy. Musimy to Boże Słowo, to Boża łaska sprawia, że przeglądamy na oczy, to Boża łaska sprawia, I Boże Słowo sprawia, że możemy te dobre, i Duch Święty, że dobre uczynki możemy czynić, tak? Czyli co? Dobre uczynki to jest trwanie w wierze, przekazywanie naszego bogactwa innym. Słowa Bożego, mądrości Bożej, społeczności z Bogiem, błogosławieństw Kościoła. To są wszystko te rzeczy, które są ważne dla nas, jako nasze powołanie, jako nasze talenty, które zostały nam dane, abyśmy je pomnażali, abyśmy je mnożyli na chwałę Bożą. Także wciąż przede wszystkim chodzi, słuchajcie, w tej przypowieści o liderów Bożego ludu, jak używają darów danych przez wieki Kościołowi. To jest bardzo ważne, słuchajcie. To jest dzisiaj, trzeba by to kazanie może powiedzieć właśnie w kontekście do biskupów, do księży, do pastorów. Jak używacie talentów, jak używacie pracy, stuletniej, tysiącletniej pracy tych, którzy byli przed wami sługami Bożymi, tak? Czy służycie Bogu, czy raczej już upodobniliście się do liderów Bożego ludu z Mateusza 23? W jaki sposób wykorzystujecie pieniądze dane od Boga? W jaki sposób wykorzystujecie dobytek Boży z ostatnich 20 wieków chrześcijaństwa? Także słuchajcie, właściwą chrześcijańską perspektywą jest dobrze użyć tę spuściznę przodków, aby wytworzyć rzeczy jeszcze bardziej chwalebne. Tak samo w rodzinach, słuchajcie, powinniśmy myśleć o czym? Ja wiem, że dzisiaj świat nas nauczył zupełnie innego myślenia. Świat nas nauczył czego? Przede wszystkim życia na kredyt, życia żerowania na nowych pokoleniach, które przyjdą po nas, bo życie na kredyt na tym polega, że my żerujemy na tych, którzy przyjdą. Nasze dzieci, my swoje dzieci już zadłużyliśmy jako państwo, jako ludzie. Pamiętacie, jak to było odwrotnie w Izraelu i w Bożym Ludzie, tak? My mamy rzeczy mnożyć, pomnażać, po to, żeby przyszłe pokolenia miały jeszcze więcej chwały, tak? Żeby też mogły te rzeczy pomnażać. Więc to jest ten... Także powinniśmy myśleć o pomnażaniu dobrego dorobku naszych ojców i dziadków, a nie przejeść to, niczym takie samolubne, słuchajcie, pijawki, to przejeść, przetrawić, wydalić i zapomnieć, tak? Słuchajcie, w Bogu jesteśmy bogaci. Ta przypowieść też nam przypomina o tym, że w Bogu jesteśmy bogaci jako Kościół. Jako Kościół, my, ten malutki Kościół, słuchajcie, w Bogu można powiedzieć, mamy przynajmniej jeden talent. To by się dzisiaj przekładało na jakieś milion złotych, tak nie wiem, liczę sobie średnią 20-letniej pracy, tak? To w takiej pracy może średnio płatnej, nie? Także słuchajcie, mamy przynajmniej jeden talent, mamy milion złotych w Bogu i to są te nasze, to jest ta nasza spuścizna, słuchajcie, to co wszystko mamy. Słowo Boże, Bożą chwałę, to nabożeństwo, to też jest nasz skarb, to też jest Boża inwestycja w nas. Także Chrystus z góry w nas zainwestował. Chrystus z góry w nas zainwestował, dał nam wszelkie bogactwo. On się podoba Bogu i my się podobamy Bogu w Nim, w Chrystusie. To jest łaska. I tylko pytanie jest takie, co my z łaską robimy? Czy wykorzystujemy łaskę, aby pomnażać łaskę, można powiedzieć, czy wykorzystujemy miłość, aby pomnażać miłość? Jakub kończy 4 rozdział swojego listu tymi słowy. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, ten jest super chrześcijaninem. Nie. Dopuszcza się grzechu. Zobaczcie, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Już kończąc, drodzy, mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze troszkę, bo kiedyś się odnosiłem do Garego Northa w kazaniu właśnie też z Mateusza 25. To jest fajne, że on się nie zgadza do końca ani z Lutrem, ani z Maxem Weberem, bo zarówno Luter, i to było słuszne w tamtym kontekście, zarówno Luter, jak i Weber powiedział, że praca to jest powołanie, i poniekąd to jest to, że w protestantyzmie rzeczywiście wiemy, że nasze prace są powołaniem, ale North tłumaczy, że praca i powołanie jednak troszkę są rozdzielone, ponieważ praca to działanie, które co robi? Które opłaca nasze rachunki, tak? Które pozwala nam żyć, utrzymywać się, a powołanie to jest co? To jest najważniejsza rzecz, jaką można zrobić Tak? A co to jest nasze powołanie? No to jest szukajcie królestwa, służcie królestwu, tak? W naszym wypadku, w wypadku naszego Kościoła, najważniejszą rzeczą jest co? Jest nieść świadectwo o łasce i miłości Bożej. Słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz. Jeśli mamy talent, jeśli mamy ten jeden talent, to jest najważniejsza rzecz dla nas, dla naszego Kościoła. Być świadectwem o łasce, o wierności, o miłości Bożej, tak? Jesteśmy tu wszyscy, bez względu właśnie na te nasze mniejsze powołania, ale tym największym naszym powołaniem jest co? Jest królestwo, jest służenie królestwu. Ale szczególnie starsi Kościoła, szczególnie my, pastorzy, starsi też, pierwsi musimy nieść ciężar naszego powołania, inwestowania Bożych pieniędzy, można powiedzieć, inwestowania tego Bożego talentu, że tak powiem. Naszym zadaniem, jak mówi Ewangelia Mateusza, jest świecić niczym światła w świecie, przez nasze uczynki dobre, przez naszą wierność Bożemu Słowu. Naszym zadaniem, słuchajcie, to jest, teraz mówię już do wszystkich nas, nie tylko do starszych, ale naszym zadaniem jest wychowywanie nowego pokolenia, które będzie kochało Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich swoich sił. Słuchajcie, i to będzie trudne w tych czasach. To będzie trudne, to już jest trudne. Dlaczego? No dlatego, co się dzieje dookoła. Słuchajcie, ludzie zniechęceni złem Kościoła porzucają wszystko. Dzisiaj nawet rano przeczytałem szybko taki wpis na jednym z takich, można powiedzieć, komuszych portali, o tym, że pani wielce się już wyzwoliła z chrześcijaństwa, powiedziała, że chrześcijaństwo to jest religia opresyjna, zachęca człowieka do cierpienia, zachęca człowieka do umartwiania się nad sobą, tak? Czyli odrzućmy grzech, odrzućmy Chrystusa i krzyż, które no, mówią o cierpieniu. Wyzwólmy się z tego w końcu. Wyzwólmy się z tej głupoty w końcu. Nie, już się dłużej nie pałujmy, przepraszam, że tak wprost powiem. Już nie biczujmy się tymi grzechami, tym krzyżem, że każdy z nas musi ponieść jakiś krzyż. Także słuchajcie, będzie trudno, jest trudno. Ale słuchajcie, nie ma dla nas odwrotu. To jest nasz dar. Chrystus jest naszym darem, krzyż jest naszym darem. To jest ten nasz talent, słuchajcie. Musimy tym baczniej zwracać uwagę, żebyśmy to podali dalej, żebyśmy ten talent rozwinęli, że tak powiem, żeby przyszłe pokolenia mogły kochać Boga całym sercem, całą duszą i całą siłą. To jest może największe wyzwanie dla nas i największe zadanie dla nas, żeby nasze dzieci to trzymały i trwały w tym i przekazały dalej później. Także naszym zadaniem jest takie inwestowanie tych dóbr, aby powstały z tego rzeczy jeszcze bardziej chwalebne, może w przyszłym pokoleniu. Nie? Myślmy, pamiętajmy, nie myślmy jak ten świat. Ten świat myśli właśnie o tym, ten impuls. Teraz, tutaj, wyzwólmy się, przestańmy cierpieć, przestańmy umartwiać się w naszych grzechach. Ale my jako Kościół, słuchajcie, musimy myśleć pokoleniowo ze względu na miłość Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi